Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana, zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. I gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Dziś w Kościele rozważamy dwie tajemnice. Najpierw zastanawiamy się nad Bożym majestatem. W dalszej kolejności rozważamy tajemnicę przemienienia Pańskiego, przemienienia Pana Jezusa. Przez chwilę spróbujmy pochylić się nad tą tajemnicą majestatu Bożego. Co to znaczy Boży majestat? Z czym nam się to kojarzy? Z pomocą przychodzi prorok Daniel w dzisiejszym pierwszym czytaniu, który otrzymał symboliczną wizję majestatu Bożego. A więc czytamy: Przedwieczny zajął miejsce na tronie, szata biała jego jak śnieg, włosy jakby z czystej wełny, tron jego z ognistych płomieni, koła jak płonący ogień. Strumień ognia rozlewa się spod tego tronu i wypływa sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. A więc choćby z tego krótkiego opisu dowiadujemy się o jakiejś niezwykle uroczystej chwili, kiedy Bóg zajmuje miejsce na tronie i jest to obraz wstrząsający dla człowieka, obraz, którego nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I dalej czytamy: Oto na obłokach nieba przybywa Syn Człowieczy, podchodzi do Przedwiecznego, wprowadzają Go przed Niego, powierzono Mu panowanie, chwałę, władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki, a panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie. Jakże to jest różne od tego, co znamy z naszego ziemskiego doświadczenia. Z pewnością nie jeden raz czytaliśmy, może nawet oglądaliśmy jakieś formy ludzkiej władzy, królewskich majestatów. Ilu ludzi zachwycało się pogrzebem królowej angielskiej Elżbiety, mówiąc: cóż za wspaniałości, ileż bogactwa, jakie olbrzymie środki zaangażowano właśnie w to, żeby ludzie zobaczyli, przekonali się, oto pogrzeb królowej, jaka wielka była nasza królowa. Ale nawet największe ziemskie potęgi są niczym w stosunku do potęgi Bożej. Bo wszystkie ziemskie potęgi przemijają, a ta boska będzie trwała wiecznie. I także ten Boży majestat objawia się w wizji, którą otrzymali Piotr, Jakub, brat jego Jan, kiedy to Jezus wyprowadził ich na wysoką górę i tam przemienił się wobec nich. I co zobaczyli apostołowie? Twarz Jezusa zajaśniała jak słońce, odzienie stało się białe jak światło. Ukazali się Mojżesz, Eliasz i rozmawiali z nim. I ten widok nimi wstrząsnął, upadli na twarz. Nie wiedzieli, jak się zachować. Oni doskonale wiedzieli, że to stało się coś nadprzyrodzonego, że ktoś jakby otworzył im okno i mogli zobaczyć cząstkę nieba. I ten widok spowodował, że jakby stracili rozum, postradali zmysły. Piotr zaczął gadać od rzeczy: Jezu, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy Ci trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. No, śmieszne zachowanie mogłoby się nam wydawać, ale to pokazuje, że w obliczu takiego doświadczenia człowiek kompletnie pozbawiony jest jakiejkolwiek świadomości tego, jak miałby się zachować, bo to jest coś nierzeczywistego, coś poza naszym doświadczeniem. Po co to uczynił Bóg? Po co te wszystkie wizje? Po co przemienił się przed swoimi uczniami? Czy do jakiegoś taniego efekciarstwa, żeby zrobić wrażenie na swoich uczniach i tylko na nich? Bo przecież czytamy na samym końcu, Jezus przykazał im, nie opowiadajcie o tym nikomu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. To było doświadczenie skierowane tylko i wyłącznie na ten moment do nich. Dlaczego ten Boży Majestat został zarezerwowany tylko dla nich? To nie chodziło o jakieś efekciarstwo. To nie chodziło o to, żeby zrobić wrażenie na apostołach. Z jednej strony, owszem, ta wizja przypomniała najpierw apostołom, a dzisiaj wszystkim nam, wszystkim wierzącym, prawdę o Bożym Majestacie, ale także o tym, co idzie za tym majestatem. To nie tylko chodzi o to, że my mamy się zachwycić, jaki Bóg jest wielki i potężny. Bo bardzo ważny jest głos, który rozległ się z nieba. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. A więc ta świadomość Bożego Majestatu ma nas prowadzić do posłuszeństwa względem Boga, do jakiegoś respektu, który jest konieczny, abyśmy nigdy nie przechodzili obok Boga obojętnie. Tak właśnie jest. Jest wiele różnych znaków, które świadczą o tym Bożym Majestacie i które mają nam przypominać o tym, że On jest Bogiem, a my mamy być Mu posłuszni. Ze względu na to już przed wiekami ludzie budowali wspaniałe świątynie, kościoły, miejsca Bogu poświęcone, żeby ludzie, którzy przekraczają próg tego budynku, wiedzieli, że to jest Boży dom, tu mieszka Bóg. To nie jest zwyczajne mieszkanie. Wszystko miało świadczyć o Bożej potędze. Ale owszem, można wejść do nawet najpiękniejszych świątyń, jakie są na świecie, odwiedzić wszystkie i się nie nawrócić. I ani przez chwilę nie pomyśleć o swojej duszy, że kiedyś ta dusza moja ma stanąć przed Bogiem i zdać rachunek ze swojego życia. Czy się przez chwilę nad tym zastanawiamy? Ilekroć przekraczamy choćby próg naszej tutaj świątyni? Czy wiemy, kto tutaj mieszka? Jakie spoczywają na mnie obowiązki względem Boga? Ilekroć spojrzę na tabernakulum, na krzyż, przyjmę komunię świętą. Nie może być tak, że ja wychodząc ze świątyni wychodzę nieprzemieniony, taki sam. Gdyby tak było, to znaczyłoby, że nic nie rozumiemy z tego, co się dzieje w świątyniach i kto tu mieszka. A więc owocem naszego spotykania się z Bogiem ma być nasze nawrócenie. Nawrócenie niewymuszane właśnie potęgą Bożego Majestatu. Zauważmy, że Bóg nam się tak nie objawia, jak to czytamy. Bo gdyby tak się stało, to by nas to natychmiast zmiażdżyło, unicestwiło, nie moglibyśmy żyć. Spłonęlibyśmy jak kawałek papieru zbliżony do pieca, natychmiast. Nie moglibyśmy znieść tego widoku, dlatego, bo jesteśmy tak bardzo grzeszni. Bóg nie chce nas miażdżyć samym sobą. On chce nas przekonać, On chce nas doprowadzić do wolnego wyboru, że oto ja muszę się zmieniać, że ja chcę spędzić wieczność z Bogiem. Bóg także nie chce nas zmiażdżyć swoim pięknem, abyśmy czuli się zmuszeni Go kochać. On chce, żeby ten wybór dokonał się w naszej wolności. Dlatego przychodzi do nas bardzo pokornie, ukryty pod prostymi znakami chleba i wina, które potem stają się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. To, że Bóg ukrywa się pod takimi znakami, nie oznacza, że cokolwiek stracił ze swojego majestatu, że przestał być Bogiem. Oczywiście, że nie. On to uczynił ze względu na nas i na naszą bardzo marną naturę, która nie byłaby w stanie znieść innej formy obecności Boga wśród nas. Ale jakże łatwo zapomnieć o tym Bożym Majestacie, kiedy Bóg tak bardzo pokornie do nas przychodzi. Jakże łatwo to wszystko zlekceważyć i w ogóle zapomnieć o Bogu. Trzeba o tym myśleć. Trzeba myśleć o tym szacunku wobec Boga, wobec rzeczy świętych. Mieć przed Bogiem respekt. Warto tutaj modlić się o dar Ducha Świętego, to znaczy dar bojaźni Bożej. Kiedyś spotkałem się z pewnym mężczyzną, który długie lata żył w grzechach. Bardzo Boga obrażał i swoimi słowami, postępowaniami. Ale kiedy się nawrócił, zrozumiał, jak to było grzeszne, jakie to było złe. I powiedział sobie, ja tak nie chcę. Ale wiedział też, że jest słaby, że przecież ten upadek znowu może przyjść. I skarżył się kiedyś kapłanowi na spowiedzi, co ja mogę zrobić, żebym nigdy nie zapomniał, kim tak naprawdę jest Bóg. A wielokroć wcześniej wątpił nawet w Jego istnienie. Ale teraz po nawróceniu stało się dla niego oczywiste, że Bóg jest. I ten kapłan mu doradził, módl się codziennie o dary Ducha Świętego, szczególnie o dar bojaźni Bożej. To jest jeden z 7 darów Ducha Świętego. Byłeś u bierzmowania? No byłem u bierzmowania. To módl się o ten dar. I po pewnym czasie zauważył, że jak się rzeczywiście tak bardzo świadomie modlił, to że wewnątrz czuł tę Bożą obecność. I jak wspominał, on sobie nie wyobrażał, że oto by mógł już kiedyś nie zgiąć kolan przed Bogiem. Że to Bóg obok niego przechodzi, a on jest wobec tego obojętny, co się nieraz zdarzało, kiedy kapłan go mijał, niosąc Najświętszy Sakrament do chorego. On udawał, że oto mija powietrze. Mówi, nie, tak już być nie może. Właśnie miał w sobie ten respekt przed Bogiem. Potrzeba takiej wrażliwości, potrzeba naszej formacji, abyśmy cały czas sobie o tym przypominali, jak ważne są miejsca Bogu poświęcone, te wszystkie świątynie, że trzeba o nie dbać, zabiegać o ich czystość, o otoczenie. Wielu ludzi jest w to zaangażowanych i czynią to z prawdziwej miłości do Boga. Właśnie dlatego, bo zdają sobie sprawę z Bożego majestatu. Do niczego nie trzeba ich namawiać ani przymuszać. Oni chcą z serca, aby dać z siebie coś dla Boga, dla Jego sprawy. Są też ludzie, którzy potrafią przez swoje właściwe zachowanie w kościołach oddać Bogu cześć, szacunek. Wiedzą, że to jest dom Boży, że tu nie można robić sobie wszystkiego. Dbają także o okazanie Bogu szacunku choćby przez swój ubiór, co też jest taką sprawą, o której wielu dzisiaj zapomina w różnych częściach naszego kraju. A więc o tym wszystkim trzeba przypominać i dorosłym, i dzieciom. Dziś zadajemy sobie pytanie, czy jestem świadom Bożego majestatu, czy potrafię ten majestat uczcić. O tym trzeba codziennie sobie przypominać i codziennie robić z tego rachunek sumienia. Bo Bóg nie jest takim kumplem, którego mogę poklepać po plecach i powiedzieć, a jakoś to będzie, dogadamy się tam po drugiej stronie. To nie jest twój kolega do kufla piwa. Bóg to jest Bóg. I trzeba umieć się przed Nim ukorzyć. Drugą tajemnicą, nad którą dzisiaj się zastanawiamy, to jest tajemnica przemienienia Jezusa Chrystusa. I tak właśnie, jak przed chwilą mówiliśmy, dlaczego Jezus to uczynił, skoro owiał to natychmiast tajemnicą, zakazał uczniom o tym mówić? Po co ten znak? Wielu zastanawiało się nad tym i stwierdzono, że On pokazał siebie samego uczniom w postaci Bożej, żeby nie zwątpili w Niego. Nie zwątpili w Niego, kiedy ujrzą Go upodlonego, umęczonego, zniszczonego, zmaltretowanego przez ludzi w czasie Jego męki i śmierci. Jak to pisze jeden z ewangelistów, cytując zresztą proroka starotestamentowego, jakże twarz Jego i postać i wygląd były niepodobne do ludzi. Tak bardzo ludzie zniszczyli Jezusa. I ten widok boskiej chwały był dla nich zarezerwowany, żeby zachowali wiarę w Boga. I to jest pierwsze wytłumaczenie, ale może też jest jeszcze inne. Mianowicie Jezus Chrystus przemienił się przed apostołami i pokazał się tak, jak będziemy go widzieć w niebie, żeby pokazać nam, ludziom, że nic przemienionego nie może znaleźć się w niebie. On sam się przemienił i ukazał się w niebie, żebyśmy zrozumieli, że my też mamy się przemieniać, jeśli chcemy dostać się do nieba. I to jest ten czas naszego życia na ziemi, abyśmy go jak najlepiej wykorzystali. Wykorzystali właśnie po to, aby się przemieniać, nawracać, stawać się lepszymi. Jeśli nie zdążymy tego zrobić na ziemi, niestety będzie to trzeba uczynić po śmierci, w czyśćcu. I to tylko wtedy, kiedy nie będziemy w stanie grzechu ciężkiego. Tutaj mówimy o tych, którzy pracowali nad sobą, ale jednak niekonsekwentnie, którzy na pewne sprawy przymykali oczy. Przyszła śmierć. Została ich w tym stanie niedoskonałości. Żeby dojść do tej doskonałości, potrzeba jeszcze tej przemiany w czyśćcu. O wiele bardziej bolesnej niż ten czas tutaj na ziemi. I to nie potrafiła zrozumieć pewna młoda kobieta, z którą niedawno rozmawiałem, też się nawróciła. Niestety ten czas wcześniejszy przeżyła z dala od Kościoła z powodu błędów wychowawczych swoich rodziców, którzy ją też wcześniej wypisali z lekcji religii, a więc praktycznie żadnej wiedzy nie posiadała, w Kościele też rzadko bywali. No i właściwie po tym nawróceniu po raz pierwszy zderzyła się z tajemnicą czyśćca i czytając jedną książkę o czyśćcu, dowiedziała się, że to jest właśnie taka przestrzeń niewyobrażalnego cierpienia dusz, które w tym czyśćcu przemieniają się, stają się coraz bardziej doskonałe, żeby móc wejść do nieba czystymi. I ona zadała mi pytanie, proszę księdza, no to jak to jest? No bo mi się wydawało, że jeżeli jakaś dusza cierpi, no to cierpią po śmierci tylko te, które idą do piekła. No ale reszta idzie do raju, do nieba. A tu okazuje się, że jest czyściec, gdzie się cierpi, no to nie jest piekło, ale to też nie jest niebo. I dlaczego jest ten czyściec? I właśnie musiałem jej to wytłumaczyć. No właśnie czyściec jest dlatego, bo ludzie nie zawsze za życia chcą podjąć pracę nad sobą. Przymykają oko na swoje niedoskonałości, mówią jakoś to będzie, może jeszcze będzie czas, żeby się zmienić, żyją w jakichś grzechach, lekkich niedoskonałościach, a potem okazuje się po drugiej stronie, że tak do nieba nie wejdziesz. Że tutaj potrzeba twojego przygotowania i to przygotowanie może trwać bardzo długo. Nieraz o wiele dłużej niż najdłuższe życie na ziemi, a nieraz, jak mówią dusze czyśćcowe, które się ukazują różnym ludziom, trwa całe wieki. I powtarzają, że to jest cierpienie niewyobrażalne, porównywalne do cierpienia, które może człowiekowi zadać ogień na ziemi. Bo tak człowieka boli to wypiekanie jego niedoskonałości, tych grzechów, do których często się nie przyznawaliśmy, uważaliśmy, że ich nie mamy. Ilu ludzi, idąc do spowiedzi, mówi, nie mam grzechów, nie mam się z czego spowiadać. Żal mi to powiedzieć, ale to jest właśnie ten przypadek, którzy będą później w czyśćcu bardzo pokutowali za tę swoją ślepotę. Za to bardzo pyszne stwierdzenie, nie mam grzechów, bo każdy człowiek grzeszy każdego dnia. A więc właśnie Jezus pragnie naszej przemiany i przypomina nam, że nic nieprzemienionego nie może wejść do nieba. Że musi każda dusza przez to przejść. I kiedy jest w tym czyśćcu, rzeczywiście przemienia się, pięknieje, aby mogła wejść do raju. Wie, że nie może tam wejść choćby z najmniejszą niedoskonałością. I dusze chętnie przyjmują to cierpienie. One już wiedzą, bo zderzyły się z Bożą sprawiedliwością, że zasłużyły na to. I są Bogu wdzięczne właśnie za to, choć gdyby mogły wrócić na ziemię, na pewno przeżyłyby swoje życie już inaczej, mądrzej. A więc jeszcze raz powtarzamy, Jezus przemienia się przed uczniami właśnie po to, abyśmy zrozumieli, że nic nieprzemienionego ziemskiego nie może znaleźć się w niebie. A więc musimy się przemieniać. Bóg pragnie naszej przemiany, nawrócenia. I gdybyśmy mieli się zastanowić, no to co mam w sobie zmieniać? Nad czym mam pracować? Które przestrzenie mojego życia domagają się tej przemiany? To na pierwszym miejscu trzeba byłoby powiedzieć, przemiany domaga się nasza letniość. Nasza letniość, czyli właśnie taki minimalizm. Spełniam swoje obowiązki religijne i amen. I nic, ani w lewo, ani w prawo, ani więcej, ani mniej. Pan Jezus powiedział wyraźnie, masz być gorący albo zimny, ale jeżeli jesteś letni, to wypluję cię z moich ust. Trzymaj się z dala ode mnie, mówi Jezus. Problem wielu katolików w Polsce to jest ta właśnie letniość, minimalizm. Byleby się nie wychylać, byle nie za wiele. To, co swoje zrobię, ale ani kroku więcej. Nad tym musimy pracować. Bo na tym żeruje zły duch i później wielu z tych ludzi letnich w ogóle po jakimś czasie odchodzi od Kościoła. Myślę, że to są właśnie te czasy, że to się teraz dokonuje. A więc nad tym trzeba pracować. Dalej Bóg chce, żebyśmy pracowali nad własnym egoizmem, bo on jest naszą największą przeszkodą do nieba. Tym, co nas oddala od Pana Boga. Bóg uczy nas kochać, a egoista co kocha? Samego siebie. Stawia siebie w centrum, a nie Boga. Często dzieje się to z powodu własnego lenistwa, bo nie chce mu się pracować nad sobą, nie chce mu się nic zrobić, żeby cokolwiek zmieniać w swoim życiu. Stawia swoją wolę nad wolą Bożą. To nie jest tak, że nie przestrzega Bożych przykazań. Przestrzega, ale niekonsekwentnie. A raz sobie złamie przykazania, a inny raz nie złamie. I to właśnie jest to. Trzeba walczyć ze swoim egoizmem, bo egoizm niestety, ale coraz bardziej zamyka nasze serca na Pana Boga. I cokolwiek będziemy czynić na ziemi, będziemy czynili tylko ze względu na siebie, a nie ze względu na Boga. Taki człowiek jest niezdolny do służby ani Bogu, ani innym ludziom. A ofiara naszego życia ma być czysta. Czysta ofiara składana Bogu przez to, że służymy Bogu, że służymy drugiemu człowiekowi z serca. Wtedy to ma wartość. A nie, że służę drugiemu tylko dlatego, bo to mi się opłaca, bo mam z tego jakąś korzyść. To nie jest żadna ofiara. Taka ofiara się Bogu nie podoba i my tak często podchodzimy nie tylko do ludzi, ale do samego Boga. Boże, będę chodził do kościoła, jak mi będziesz błogosławił. Ale nie daj Boże, żeby mi się coś tam nie poukładało. Zaraz przestanę w Ciebie wierzyć, przestanę Ciebie kochać. To taka ofiara, to przed Bogiem nie ma żadnej wartości. Nasze życie ma być czystą ofiarą. I tutaj potrzeba naszego oczyszczania się, umartwiania, ogołacania. To nie jest tak, że człowiek od razu to zrozumie. To, myślę, przychodzi z wiekiem, ale też nie na każdego. Ale jak człowiek ma otwarte serce, modli się, to to przyjdzie. Na pewno młodszym ludziom trudniej jest zrozumieć, że coś można zrobić z czystą intencją dla kogoś. No, bardzo dużo jest właśnie tego wyrachowania, tej postawy, że no, zrobię coś, jak mi się to opłaci. Ale z czasem człowiek zrozumie, że Bogu podoba się tylko to, co zrobiliśmy w tej czystej intencji. Dalej, nasze przemienianie się ma polegać na tym, że po prostu stajemy się coraz bardziej doskonałymi. I to jest właśnie ten trud naszej codziennej walki z naszymi grzechami, słabościami, niedoskonałościami. Tutaj trzeba najpierw pracować na tym, co jest poważnym problemem i często jest grzechem ciężkim w naszym życiu. Jak na przykład, jeżeli to są jakieś nałogi, w przypadku naszego kraju, niestety zwłaszcza związane z alkoholizmem, ale też innego rodzaju nałogi. Lenistwo, brak modlitwy, rezygnacja z sakramentów, z Eucharystii, szczególnie czy spowiedzi świętej. Nad tym w pierwszym rzędzie trzeba zawsze pracować. Ale też trzeba pracować nad swoimi wadami, które często uważamy za drobne, nieistotne, nieszkodliwe, na przykład spóźnialstwo, bałaganiarstwo, grzechy języka, obmowy, oszczerstwa, oceny bliźniego, jakiegoś rodzaju złe spojrzenia na drugiego człowieka, grzechy nieczystości, które jednak same w sobie często są grzechami ciężkimi i trzeba je traktować jako poważne wykroczenie. Zła organizacja czasu, kłamstwa. I można by jeszcze mówić długo. To wszystko, co uważamy, że jest tym tak zwanym grzechem lekkim. I wielu z tego nawet się nie chce spowiadać, bo myśli, a po co? A tymczasem tak nie jest. Właśnie trzeba się z tego spowiadać, bo wtedy prosimy Boga o pomoc w tych sprawach, z którymi sobie nie radzimy. Jeżeli będziemy zwalczać wielkie wady, wtedy nie będzie problemu, żeby także podjąć pracę nad tym, co jest naszą słabością, co jest tym tak zwanym mniejszym problemem naszego życia. Ale jeżeli nie będziemy walczyć z tymi drobiazgami, okaże się, że nie radzimy sobie także z tymi poważnymi. I tak niestety stajemy się coraz gorszymi. A Bóg nas powołuje do doskonałości. I tak jak już powiedziałem, jeśli nie chcemy cierpieć w czyśćcu, musi być ta codzienna praca nad swoimi niedoskonałościami. Idziesz do spowiedzi, musi być konkretne postanowienie, choćby w jednej sprawie, ale pracować nad tym, przezwyciężać. Nie uważać, że po prostu tak jestem i że już taki będę. No nie. Nasza przemiana też będzie możliwa, jeżeli będą zmieniały się nasze serca, bo to z serca zaczyna się każda przemiana. Jeśli ja przemieniam się ze względu na to, że kogoś kocham, na przykład Boga czy człowieka, to idzie do przodu. Ale jeżeli nie mam tej motywacji utwierdzonej sercem, no wtedy też za bardzo nie chce mi się cokolwiek zmieniać w swoim życiu. A więc najpierw nasze serce musi pokochać Boga. Wtedy będzie zdolne do każdej przemiany. Ta przemiana jest możliwa, jeżeli będziemy prosić Boga o dar miłości. Trzeba modlić się o miłość. I wtedy rzeczywiście Jezus może nas przemienić, nasze serce upodobnić do swojego serca. Wtedy jesteśmy zdolni do tego, żeby kochać drugiego człowieka miłością, jaką kocha sam Jezus Chrystus. I ta miłość zmienia całe nasze życie. Wtedy taką Bożą miłość wnosimy w te miejsca, w których mieszkamy, środowiska, rodziny, małżeństwa. To przemienia nie tylko nas, ale i innych ludzi. To nie jest łatwe, to jest trudne. Nieraz wiąże się z tym, że to serce trzeba uzdrowić, uleczyć, bo ono jest tak bardzo poranione. Ale właśnie kiedy to serce oddajemy Jezusowi, ono jest leczone, ono jest uzdrawiane. Trzeba się modlić o taką miłość. To nie jest coś, co samo z siebie przyjdzie. I wtedy, kiedy to serce z pełnej miłości staje się najpiękniejszym darem, który możemy złożyć Jezusowi Chrystusowi, a On składa przed tronem Ojca. Jest też takie powiedzenie, które warto sobie przypomnieć w tym momencie, kiedy mówimy o potrzebie przemiany. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Upodabniasz się do tych ludzi, z kim przebywasz, z kim jesteś. Przemieniasz się w Niego czy w nich. I kiedy przebywamy z Jezusem, przemieniamy się w Jezusa. Dlatego najcenniejsze chwile naszego życia to te, które spędzamy blisko Boga. Kiedy modlimy się, kiedy jesteśmy obecni w świątyni, na Eucharystii czy na adoracji. I tu nie trzeba od razu iść do kościoła, chociaż oczywiście jest to szczególnie błogosławiona przez Boga przestrzeń, ale także kiedy spotykasz się z Bogiem w zaciszu domowym, kiedy po prostu klękasz przed świętym obrazem czy krzyżem. Wtedy Jezus jest przy tobie obecny, wtedy przemienia ciebie w siebie. I trzeba takie chwile szanować, szukać te chwile, walczyć o nie. No ale jak już wspomniałem wcześniej, dla wielu jest to sprawa nie do przeskoczenia. Są po prostu uparci i mówią, jakiego mnie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz. Martw się o to sam. Mogłeś mnie stworzyć innym, a tak jestem jaki jestem. To jest fałszywa teza. Bóg nam dał wszystkie potrzebne łaski i daje za każdym razem, kiedy idziemy do spowiedzi, żeby pokonać wszelkie nasze słabości. I dlatego trzeba nawracać się i przemieniać, bo to jest nasz chrześcijański obowiązek. Ale jeżeli ktoś się uprze, to możliwe, że Pan Bóg dopuści na niego tak zwaną terapię wstrząsową, która w jakimś stopniu zmusi go do zmian. Oczywiście i nawet to będzie mógł człowiek odrzucić bezwolnie, ale na wielu jednak taka terapia działa. I taką terapią wstrząsową jest cierpienie. Cierpienie dopuszcza Bóg na ludzi, których albo chce doprowadzić do wybitnej świętości, albo ci ludzie już są tak utopieni w tej stagnacji, nie chcą się zmieniać, że trzeba nimi potrząsnąć i dopiero cierpienie może ich do czegoś zmusić. Ja myślę, że ci, którzy wychowują dzieci, wiedzą o co chodzi, o jaki rodzaj terapii wstrząsowej czasami trzeba dla dobra dziecka zabiegać. I dlatego też pamiętajmy, stagnacja jest prowokowaniem Boga do tego, żeby dopuścił na ciebie cierpienie, bo niektórzy mówią, że jeżeli stoję w miejscu, to jest okej. Ani ciepły, ani zimny. No właśnie, taki letni. A pamiętaj, że jeżeli stoisz w miejscu, nie postępujesz ku doskonałości, to niestety, ale stajesz się coraz gorszym. Nigdy nie stoimy w miejscu. Zawsze idziemy albo w stronę ku dobremu, albo ku złemu. Wystarczy nic nie robić, żeby stawać się coraz gorszym, mówiąc inaczej. Więc żeby tak nie było, Bóg dopuszcza na nas cierpienie. I to nie jest tak, że Bogu to przychodzi z łatwym sercem. Bóg z bólem dopuszcza w naszym życiu to cierpienie, ale dzieje się to dla naszego dobra, z ważnych przyczyn, żeby uratować nasze dusze przed wiecznym potępieniem, w które nieraz się pchamy ślepo, jak przysłowiowa ćma w płomyk świec. Wiemy, że to jest nieraz konieczne dla dobra, dla zdrowia człowieka. Takie cierpienie musi nieraz na przykład zadać lekarz, ale to cierpienie doprowadzi później do uzdrowienia i tak samo Bóg, widząc naszą chorobę, dopuszcza takie cierpienie. Pamiętam taką rodzinę, która miała właśnie problem, wielki problem ze swoim egoizmem. Skończeni egoiści, zapatrzeni w siebie, tylko swoje, tylko własne dobro. Absolutnie nie wychylać się poza to, co ich interesuje. Kropki na oczach. I to się zmieniło wtedy, kiedy przyszło na świat ich dzieciątko, ale ono przyszło na świat bardzo chore, niepełnosprawne. I oni na początku mieli wielki ból. No jak? Lekarze obiecywali, że wszystko będzie dobrze, że urodzi się zdrowe. Ono tutaj takie chore, niepełnosprawne. Ale po tych pierwszych tygodniach, miesiącach buntu, w zderzeniu z tym światem, który z reguły nie chcemy oglądać, patrzeć, światem chorób dzieci, bo to jest świat bardzo trudny, bolesny, lepiej na niego nie patrzeć, to właśnie nastąpiła jakaś ich przemiana, uzdrowienie. Oni zobaczyli, że istnieje inny świat niż ten, który znali, świat zabaw i rozrywek, świat cierpienia niezawinionego. Ale równocześnie właśnie widzieli radość tych dzieci, ich wdzięczność za każde dobro, które doświadczały. Wdzięczność za dar życia, dar istnienia. I to było dla nich wielkim szokiem. To my tu zdrowi, młodzi, piękni i cały czas narzekaliśmy, a tutaj te dzieci radują się z byle drobnego gestu, wystarczy obecność drugiego człowieka. To ich zmieniało. Rzeczywiście ich zmieniało, doprowadziło do nawrócenia, do spotkania z Panem Bogiem. Teraz już są innymi ludźmi. I dzisiaj mówią, jesteśmy Bogu wdzięczni za tę chorobę dziecka. Choć na początku nie było prosto, ale teraz wiemy, że to był Boży dar. Tak właśnie jest. Kiedy człowiek zrozumie, że to cierpienie jest łaską, że pochodzi od Pana Boga, z Bożej miłości, to przyjmie je z wdzięcznością. Ktoś powie, fajnie się o tym mówi, ale w życiu to nie jest takie proste. Kiedy przychodzi to cierpienie, czy w ogóle, jeżeli chodzi o tą pracę nad sobą, to nie jest takie proste. Oczywiście to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, jeżeli działamy w pojedynkę, bez Boga. Bo jeżeli chcemy się zmieniać sami, no to jest to tylko jakieś puste samodoskonalenie, które szybko się kończy. To jest coś na kształt tych postanowień noworocznych, które dziś są, za kilka tygodni już o nich nie pamiętamy i nic z nich nie wynika. Nasza przemiana ma się dokonywać razem z Jezusem. Codziennie mamy Go o to prosić, szczególnie na porannej modlitwie. Boże, pomóż mi się nawracać, pomóż mi się zmieniać. Nie ja sam, bo bez Ciebie nic nie mogę uczynić. Chcę zmieniać się razem z Tobą. I kto zaprasza Jezusa do pracy nad sobą, temu Jezus pokazuje, nad czym ten człowiek ma pracować. Pokazuje mu także prawdę o nim samym, jego zależność od Boga. Pokazuje mu to przez różnego rodzaju sytuacje, wypadki, wydarzenia ludzi, czasem też przez spowiednika. A więc każde nasze spotkanie z Bogiem zmienia nas, upiększa, zbliża do nieba. Czyste serca stają się Bogu miłe, stają się Jego mieszkaniem i gdyby umarły, natychmiast mogłyby znaleźć się w niebie. Ale jednak wielu ludzi gardzi tym darem, gardzi pomocą Jezusa Chrystusa. I zamiast zbliżać się do Boga, zamiast przemieniać się, upodabniać do Chrystusa, ćwiczyć się w miłości i cnotach, wybierają co? Życie w nieprawości, grzechach, życie bez Boga, w pysze, bucie, nienawiści. I zamiast przemieniać się w Jezusa, przemieniają się w synów buntu, upadłych aniołów, w szatanów. Przecież szatan nie był od razu stworzony jako tak przewrotna postać. On był stworzony jako piękny anioł. Miał wszystkie łaski, żeby być na wieki z Bogiem. Ale jednak był istotą wolną i w tej wolności odwrócił się od Boga. Powiedział Bogu, nie będę służył. I stał się szatanem. I my tak samo. W momencie przyjścia na świat otrzymujemy wszystkie łaski przez chrzest święty, żeby stać się świętymi. I potem w procesie życia pod wpływem wielu czynników i zewnętrznych i wewnętrznych człowiek mówi Bogu nie i przemienia się w szatana. Zamiast wybierać Jezusa Chrystusa, wybiera zło, kłamstwo i śmierć. I naprawdę upodobnia się do szatana. Czasem wystarczy spojrzeć na takiego człowieka. Wielu takich mijamy niestety na ulicach, w miejscach pracy. Często oni nawet mieszkają gdzieś obok nas. Wystarczy przyjrzeć się ich zachowaniu, mowie, spojrzeniu. To widać. Tam jest po prostu otchłań piekła. I to nas powinno przerażać, jak łatwo człowiek może upodobnić się do szatana. To nie jest tak, że człowiek staje się taki z dnia na dzień. To jest powolny proces. Powolny proces odchodzenia od Pana Boga. To jest suma naszego bezmyślnego postępowania, krótkowzrocznego, opierającego się nie na tym, żeby służyć Bogu, przestrzegać Jego przykazań, tylko aby spełniać swoje doraźne zachcianki, aby sobie dogadzać, żeby zaimponować innym. I tak drobnymi kroczkami człowiek, oddalając się od Boga, coraz bardziej staje się zimny na Jego obecność i coraz bliżej Mu do szatana. Tak się nie musi dziać w naszym życiu. Bóg dał nam wszystkie potrzebne łaski, abyśmy się opamiętywali i wiele razy w ciągu naszego życia dopomina się o nas. Najpierw daje nam rozum, abyśmy go używali, abyśmy potrafili przewidzieć konsekwencje naszych wyborów. Ale wielu żyje tak, jakby tego rozumu nie posiadali, nie używali, nie rozeznają swoich czynów, nie myślą o tym, co czeka ich po drugiej stronie, gdyby przyszła śmierć. Bóg dał nam serca, abyśmy używali tego serca, starali się przyjmować drugiego człowieka i Boga przez miłość. Ale zamiast tego wielu ludzi żyje tak, jakby tego serca nie posiadało, jakby ich serca były z kamienia. Jedyne, do czego byłyby zdolne, to tylko do nienawiści i do egoizmu. Bóg woła nas, przywołuje do porządku przez swoje słowo, przez Jezusa Chrystusa, którego dał nam, swojego własnego Syna, żeby nas uzdrawiał, leczył, który stał się człowiekiem po to, żeby pokazać nam i wytłumaczyć wszystko, pokazać swoim życiem. Ale wielu ludzi oczywiście woli zamykać oczy na Jego obecność, na Jego słowa. Udają ślepych, głuchych. No ale cóż, na końcu każdy otrzyma to, na co sobie zasłużył, na co ciężko sobie pracował. Nie bez powodu Jezus mówił, przyjdzie czas sądu i ziarna zostaną oddzielone od plew, a plewy zostaną spalone w ogniu nieugaszonym. I wielu ludzi są jak te plewy i spotka ich los plew. Sami tego chcą. Co dziś wybierasz? Czy chcesz być tym ziarnem życia, które będzie wzrastało ku Bożej chwale? Czy raczej chcesz być jak ta plewa? Wybieraj żyć, wybieraj Boga. Kieruj swoim życiem mądrze. Przemieniaj się każdego dnia. Przemieniaj swoje życie, aby móc spotkać się z Bogiem w momencie swojej śmierci i wychwalać Jego majestat na wieki. Amen.